Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze na naszej antenie. Witamy pana redaktora. Dzień dobry panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zaczynamy w chronologii o tematach, które już zapowiedzieliśmy w tamtym tygodniu. W ubiegłym tygodniu powiedzieliśmy, że w sobotę będą dwa duże wydarzenia, czyli Kongres PiS w Przysusze i Krajowa Rada PO. No i właśnie od tego chcielibyśmy zacząć, bo jesteśmy już po tym weekendzie. Panie redaktorze, czy jest coś wartego odnotowania, jeżeli chodzi o jakieś wystąpienia, jeżeli chodzi o słowa, zapowiedzi, które padły, czy to podczas Kongresu PiS, czy to podczas tej Krajowej Rady PO? Bo jeżeli chodzi o Krajową Radę PO, to na pewno wiemy o tym, że ta strategia migracyjna wokół PO i osoby premiera Tuska jest ważnym tematem przez ostatni tydzień, a wokół Kongresu PiS był na pewno ten aspekt połączenia się tam właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Czy to połączenie z suwerenną Polską doszło do skutku? Co wynieśliśmy z tego weekendu politycznego?
Zacznę od Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, bo tutaj chyba szczególnie ważne jest to, czego na nim nie było. I od razu odsyłam do tekstu, który na ten temat napisałem, do najbliższego, czyli tego, który będzie w poniedziałek, wydania tygodnika Do Rzeczy, które jak zwykle słuchaczom Radia 1030 Chicago polecam, bo ten kongres pokazał, jaka jest strategia Prawa i Sprawiedliwości w kontekście przegranych, no tak naprawdę przegranych wyborów. I mówiąc najkrócej, tę strategię po mniej więcej godzinie swojego wystąpienia, swojego przemówienia, bardzo tak lapidarnie ujął Jarosław Kaczyński, mówiąc, że nie powinno być żadnego bicia się w piersi, żadnej ekspiacji, bo to działa na korzyść naszych przeciwników. I rzeczywiście w żadnym z trzech głównych wystąpień polityków podczas tego kongresu, a były to wystąpienia właśnie Jarosława Kaczyńskiego, a także Mateusza Morawieckiego i pana Patryka Jakiego, nie było ani śladu rozliczenia się z czymkolwiek. Więc jeżeli ktoś się spodziewał, że będzie jakieś przerobienie, jakaś refleksja nad tym, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość musiało oddać władzę, dlaczego część wyborców zostawiła tę partię, jakie błędy zostały popełnione w czasie tych dwóch kadencji, no to może sobie to wybić z głowy. Nie ma żadnej refleksji, nie ma żadnego pokajania się, nie ma żadnej korekty. W pierwszym rzędzie zresztą siedzieli politycy, którzy są kojarzeni z takim najtwardszym establishmentem tej partii, tacy jak pan Jacek Sasin, pan Ryszard Terlecki, no tam kawałeczek dalej pani Joanna Lichocka, ale też w pierwszym rzędzie pani Małgorzata Gosiewska, czyli ludzie, którzy symbolizują no wszystko to, co w PiS jest stare, trwałe, nie było tam nikogo świeżego, nowego, w ogóle nie było żadnego nowego otwarcia, bo trudno za takie uznać zjednoczenie z suwerenną Polską. I myślę, że dla osób, które uważniej obserwują polską politykę i tak czekały, jak PiS się zachowa w kontekście tego wszystkiego, co się wydarzyło i tej utraty władzy, no to dla wielu z tych osób mogło to być spore rozczarowanie. Pan Mateusz Morawiecki miał takie wystąpienie, w którym przedstawił coś w rodzaju planu odzyskania władzy, ale ten plan właściwie był oparty na paru punktach w sumie bardzo ogólnikowych, tam nie było żadnych szczegółów. No i pan Patryk Jaki, który jako osoba zastępująca pana Zbigniewa Ziobrę chorego podpisywał to porozumienie na scenie, taką kartę dużą podpisywał z panem Jarosławem Kaczyńskim, miał chyba najefektowniejsze wystąpienie, na pewno najbardziej dynamiczne, bo Jarosław Kaczyński no to już niestety nie przemawia tak, jak kiedyś przemawiał. Natomiast tam też nie było nic na temat jakichkolwiek rozliczeń, na temat jakiegokolwiek wycofania się z czegokolwiek, jakichkolwiek błędów, które w przyszłości mogły być popełnione. I to jest w sumie ciekawe jeszcze dlatego, że przecież politycy suwerennej Polski, kiedy była ona partią odrębną i tworzyła koalicję Zjednoczonej Prawicy, no jednak wytykali błędy Prawu i Sprawiedliwości, wytykali błędy samemu panu premierowi Morawieckiemu, wytykali błędy rządowi. I co było ciekawe w czasie tego kongresu, to że w wielu miejscach padły takie stwierdzenia, które były wprost sprzeczne nawet z tym, co PiS robiło wcześniej, kiedy rządziło. No na przykład pan premier Kaczyński mówi, że no Ukrainie trzeba pomagać, ale to nie może się dziać kosztem polskich rolników i że tutaj PiS będzie tego bronił, tych polskich rolników. No tylko, że dwa lata wcześniej mówił, czy nawet mniej niż dwa lata wcześniej, półtora roku wcześniej mówił, że ktokolwiek stawia jakieś warunki Ukrainie, to działa na korzyść Putina. No i oczywiście PiS też lekceważył te ostrzeżenia przed problemami z ukraińskim zbożem. Z kolei pan Mateusz Morawiecki mówi, że my nie wisieliśmy, my w sensie PiS, nie wisieliśmy u klamki Unii Europejskiej. No ale to przecież PiS między innymi spowodował, że mamy KPO, gdzie właśnie za unijne pieniądze zobowiązaliśmy się do wypełnienia około 300 różnych warunków, z czego część jest bardzo dla Polaków niekorzystna, takich jak podatek od samochodów spalinowych, podatek od posiadania samochodu spalinowego, czy ozusowanie, oskładkowanie wszystkich umów cywilnoprawnych. Więc oni po prostu sami sobie zaprzeczali w czasie tego kongresu. Mówili, że będą robić albo robili co innego niż w rzeczywistości się działo. I tutaj można na koniec zadać sobie pytanie, czy połączenie suwerennej Polski, właściwie wchłonięcie suwerennej Polski przez PiS spowoduje, że PiS będzie bardziej wiarygodny. Czy będzie bardziej szedł kursem suwerennej Polski, który był nieco oddzielny, tak jak powiedziałem, od kursu samego PiSu w sprawach takich jak Ukraina, jak COVID, no to przecież kolejny duży wątek, gdzie można krytykować poprzedni rząd. No i ja uważam, że nie. To znaczy uważam, że to nie będzie tak, że PiS się stanie bardziej, że tak powiem, ziobrystowski, tylko raczej odwrotnie. Ci ludzie się rozpuszczą w PiSie. Jarosław Kaczyński osiągnie prawdopodobnie swój cel, którym jest, bo on uwielbia takie gry wewnątrzpartyjne, którym jest zrównoważenie wagi Mateusza Morawieckiego, no bo to skrzydło pana Ziobry się nie znosi ze skrzydłem i zwalcza się ze skrzydłem pana Mateusza Morawieckiego, więc tam taka nowa równowaga zapanuje pomiędzy tymi skrzydłami. Natomiast ci politycy suwerennej Polski się rozpuszczą w PiSie. Oni zresztą przed wyborami, już grubo przed wyborami, przestali wyrażać jakieś zdanie odrębne, przestali wyrażać jakąś krytykę Prawa i Sprawiedliwości. To ucichło mniej więcej pół roku przed wyborami. I nigdy do tego nie wrócili i tym bardziej myślę, że nie wrócą teraz, na co może wskazywać właśnie to wystąpienie pana Patryka Jakiego. Zatem podsumowując, no ja jestem bardzo głęboko rozczarowany. Nie spodziewałem się żadnych cudów, ale jednak ten taki no naprawdę wręcz ostentacyjny upór, żeby się nie przyznać do niczego, żeby się nie przyznać do żadnego błędu, żeby w ogóle za nic nie przeprosić wyborców, no jest taki, powiedziałbym, jednak dosyć bezczelny, ja bym to tak określił.
Panie Łukaszu, a co w takim razie słychać w drugim obozie? Bo wiemy, że w weekend była Krajowa Rada PO i wiemy, że teraz chyba na ustach wszystkich, a w szczególności premiera Donalda Tuska, jest nowa strategia migracyjna, o której słyszeliśmy już od tygodnia, od chyba nawet dwóch tygodni. W końcu widać, że ją chyba poznaliśmy, dlatego że sam dokument jest opublikowany już na rządowej stronie. Ten dokument możecie Państwo również, drodzy słuchacze, na naszej stronie polskieradio.com w naszym wczorajszym artykule zobaczyć. Jest to dokument, który jest nazwany odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. I wiemy między innymi z wczorajszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska, że w Brukseli panuje szeroka akceptacja co do polskich propozycji zawartych w tej strategii.
Ten dokument, czyli ta strategia kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030, tak się to nazywa, rzeczywiście został opublikowany, no z małym opóźnieniem w stosunku do tej pierwszej wypowiedzi pana Donalda Tuska. Liczy sobie to 36 stron i jest dosyć szczegółowe. I teraz można to rozpatrywać, no oczywiście na kilku poziomach. To znaczy, są tam, jak się wydaje, dosyć sensowne rozwiązania. I niezależnie od tego, jakie motywacje przyświecają Donaldowi Tuskowi, a sądzę, że ta motywacja przede wszystkim jest, to jest pewien koniunkturalizm polityczny, ale po prostu tak działają politycy. To znaczy, skoro okazało się, że oczekiwanie jest jednak takie, to Donald Tusk, który jest takim rasowym politycznym koniunkturalistą, nie miał oporów, żeby, mówiąc w cudzysłowie, zdradzić swoje towarzystwo, to takie lewicowe towarzystwo, towarzystwo, którego popychało w zupełnie inną stronę, ludzi, którzy są zapatrzeni w zieloną granicę pani Agnieszki Holland, i po prostu pójść w stronę zupełnie inną. On nie miał oporów, bo wie, że to mu się politycznie opłaca. No tylko, że to na razie jest tylko dokument, to jest tylko strategia, są to tylko zapowiedzi i tylko słowa, co prowadzi mnie do wniosku, że wcale to nie musi zostać zrealizowane. I ja się tego właśnie obawiam, bo gdyby to miało być wdrożone, to tak jak powiedziałem, ja tutaj widzę sporo całkiem rozsądnych rozwiązań w tym dokumencie. No tylko, że jest pytanie, czy państwo polskie jest w stanie zrealizować taką strategię obliczoną na lata, koordynując ze sobą wszystkie te jej wątki. Bo tutaj, jeżeli by się zrealizowało jeden wątek czy dwa, to, no, to nie zagra. Bo wszystkie te rzeczy są ze sobą połączone i one muszą być realizowane łącznie. No i tutaj niestety mam poważne obawy. Ale też warto spojrzeć na Radę Europejską, w której pan Donald Tusk brał udział i wrócił z takim przesłaniem, że Komisja Europejska akceptuje te zapowiadane przez Polskę rozwiązania, między innymi to takie czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do azylu, które potem zresztą po pierwszym oświadczeniu pan premier zaczął już troszeczkę inaczej prezentować, że to tak naprawdę chodzi o to, żeby odmówić prawa do azylu tym, którzy nielegalnie przekraczają granicę, a nie o to, żeby hurtowo to prawo do azylu zawiesić, więc no, że nie jest do końca jasne, o co tutaj ma chodzić, ale na pewno jedno jest jasne, to znaczy, że następuje zmiana stosunku w Unii Europejskiej i również chodzi to chodzi tutaj o Komisję Europejską, w szczególności do kwestii migracji. Czym Komisja Europejska się kieruje? No, ja też nie mam wątpliwości, że to jest wyjście naprzeciwko trendom w opinii publicznej. To jest próba niedopuszczenia do tego, żeby partie prawicy przede wszystkim pożywiły się na tematyce migracyjnej. No i znów można powiedzieć, że jest to może pewnego rodzaju oszustwo ze strony tego mainstreamu politycznego unijnego, ale może jest tak, że powinniśmy się po prostu z tego cieszyć, jeżeli uważamy, że to jest słuszna polityka, no bo de facto pod naciskiem kręgów prawicowych czy konserwatywnych wskazujących na niebezpieczeństwa związane z łatwą imigracją, ten mainstream zmienił swój może nie tyle pogląd, ale zmienił swoją strategię, a przynajmniej zmienił swoją taktykę. Więc no ja to oceniam po prostu po rezultatach i mówię, to dobrze. Dobrze się stało, że następuje jakaś korekta. Można się z tego tylko cieszyć, ale trzeba oczywiście patrzeć, jak to będzie realizowane i trzeba patrzeć na ręce temu rządowi. Jedno na pewno tutaj jest trafne, to znaczy ze strony takiej trafnym, dobrym zabiegiem politycznym ze strony obecnej władzy, mianowicie przytyk dotyczący tego, że poprzednia władza nie miała żadnej polityki, żadnej strategii migracyjnej i ten argument będzie Prawu i Sprawiedliwości bardzo trudno zbić, bo rzeczywiście tak było. Rzeczywiście tej strategii migracyjnej za rządów Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie było, ona nie istniała. W związku z czym było tak, że sprowadzani byli do Polski imigranci do pracy z najróżniejszych kierunków, często bardzo problematycznych, tylko dlatego, że jakaś firma ich potrzebowała. No i dzisiaj echa tamtej sytuacji pojawiają się u polityków obozu Prawa i Sprawiedliwości, ale także w wystąpieniu pana prezydenta, o którym może jeszcze parę słów powiemy, w jego orędziu sejmowym, oni próbują tego bronić, podkreślając właśnie, że nie było nielegalnej imigracji, była legalna i ta dobra imigracja zarobkowa, tylko że to też nie jest prawda. To znaczy, owszem, imigracja zarobkowa była, ale z faktu, że jakaś imigracja jest zarobkowa i legalna, nie wynika, że ona jest bezproblemowa. To po prostu nie łączy się jedno z drugim. I niestety było tak, że owszem, PiS wpuszczał do Polski imigrantów do pracy, ale ci imigranci do pracy też są problemowi. I jeżeli mówimy o problemach, które zaczęły się pojawiać w coraz większym stopniu, na przykład to widać w statystykach przestępczości, to w dużej mierze mówimy właśnie o tych legalnych migrantach zarobkowych, niestety. Więc bardzo trudno będzie się PiS-owi przed tym obronić. No tutaj muszę powiedzieć, że tak oceniając tylko celność działań pana premiera, to działanie jest bardzo celne politycznie. To jest bardzo dobrze wymierzony w jego oponentów cios. Bo pan premier po prostu wytrąca im, czy zabiera im tlen w tym momencie, tą strategią migracyjną. Oni będą oczywiście to punktować, ale no, nie za bardzo mają co przeciwstawić, bo sami czegoś takiego nie opracowali. A tutaj pan premier zaczyna mówić głosem, no może nie Konfederacji jeszcze, ale i na pewno nie Grzegorza Brauna, ale po prostu zaczyna mówić głosem Prawa i Sprawiedliwości na poziomie retorycznym. No i przedstawił tę strategię i ta strategia też zawiera konkrety. Zresztą też trzeba pamiętać, że wiceministrem spraw wewnętrznych jest pan profesor Maciej Duszczyk, który jest uważany za jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego specjalistę od migracji w Polsce, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. I on pracował nad tą strategią od początku, od kiedy się znalazł w rządzie, więc to jest też plon właśnie jego pracy. Ja bym się cieszył, gdyby postanowienia tej strategii zostały konsekwentnie wdrożone, no tylko tak jak powiedziałem, tutaj mam wątpliwości, czy to się uda.
No to panie Łukaszu, może właśnie o tym orędziu byśmy powiedzieli dwa słowa, bo jak czytam nagłówki różnych gazet i serwisów, to tak trochę czasem się łapię za głowę. Ja poczytam tutaj niektóre tytuły. Andrzej Duda przystąpił do frontalnego ataku. Orędzie Andrzeja Dudy, które rozgrzało polityków do czerwoności. Co tutaj dalej? Orędzie prezydenta. Tusk naruszył artykuł 140 Konstytucji. Są bezczelni, nie zachowują pozorów. Andrzej Duda wygłosił orędzie. Lech Wałęsa nie mógł tego słuchać. To nie było orędzie prezydenta Polski, tylko prezydenta Zjednoczonej Prawicy. No to co z tym orędziem prezydenta w tym tygodniu? Czy rzeczywiście to oburzenie jest uzasadnione?
Było to na pewno wystąpienie bardzo ostre i pierwsze od dawna tak ostre, tak polityczne wystąpienie pana prezydenta. I ja tutaj widzę pewną niekonsekwencję, to znaczy pan prezydent powiedział, że występuje, ponieważ minął rok od wyborów i on się czuje zobowiązany do tego, żeby w orędziu sejmowym, używam tutaj słowa orędzie w sensie konstytucyjnym, bo pan prezydent wygłasza orędzie do połączonych izb parlamentu, więc on się czuje w obowiązku, żeby niejako zrecenzować ten rząd rok od wyborów. No tylko, że pan prezydent nie recenzował w ten sposób ani razu rządu Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy. A przecież pewnie byłoby co recenzować. Oczywiście wiadomo, że pan prezydent jest głową państwa wywodzącą się z tego obozu, więc pewnie nikt by nie oczekiwał, że on będzie jakoś tam recenzował bardzo krytycznie rząd PiS, ale no, mimo wszystko były pewne sprawy, o których można by powiedzieć, ale wtedy pan prezydent nic nie mówił, a zabrał głos teraz i dosyć, i powiedziałbym, zabrał w sposób, czy w sprawach dosyć łatwych do przewidzenia, chociaż ten ton taki bardzo ostry był faktycznie chyba czymś nowym, bo była tam mowa o kwestiach aspiracji do podniesienia Polski na nowy poziom cywilizacyjny. Tutaj się pan prezydent odnosił do CPK, ale też do innych inwestycji, o których mówił, że obecna władza zarzuciła ich realizację. No ale też mówił rzeczy, z którymi się trudno zgodzić. To znaczy bardzo kontrastował, tak jak już o tym wspomniałem wcześniej, bardzo kontrastował politykę obecnej władzy, która rzekomo wpuszcza mnóstwo nielegalnych imigrantów z polityką władzy poprzedniej, w ogóle nie wspominając o tym właśnie, że poprzednia władza wpuszczała ogromną liczbę imigrantów do pracy, którzy potem też stawali się problematyczni. No przypomnę tylko, że w samym 2021 roku zezwoleń na pracę dla cudzoziemców wydano ponad 500 tysięcy, więc to były gigantyczne liczby. W następnym 2022 to było tam około 350 tysięcy, z tego co pamiętam, czy już mniej, ale wciąż bardzo dużo. Więc tutaj pan prezydent no, nie do końca moim zdaniem jednak uczciwie tę sytuację przedstawił. Inny taki fragment, który sobie wynotowałem, a który wzbudził mój dosyć głęboki sprzeciw czy krytykę, to było takie zdanie, że dzięki odważnym decyzjom rządu podczas pandemii udało się ocalić dziesiątki, a może setki tysięcy miejsc pracy. No tylko, że te miejsca pracy byłyby, czy właściwie zostały często zlikwidowane z powodu polityki rządu. Bo rząd tymi pieniędzmi, a przypominam, że mówimy o 200 miliardach złotych, zasypywał problemy, które sam spowodował, bez sensu zupełnie zamykając dużą część gospodarki. Najbardziej, najcelniej pan prezydent mówił, i chyba to wzbudziło największy sprzeciw koalicji rządzącej, o sytuacji w sądownictwie, czy może szerzej o sytuacji z ładem prawnym w Polsce, o tym, że ten ład prawny jest zagrożony, bo rząd sobie dowolnie wybiera, czego, jakiego prawa chce przestrzegać, a jakiego nie. No i tutaj faktycznie ta diagnoza pana prezydenta jest w pełni uprawniona. I myślę, że jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. To znaczy pan prezydent wyraźnie wyjął jak gdyby poza nawias swojej krytyki Polskie Stronnictwo Ludowe. To było bardzo ciekawe, ponieważ odniósł się pozytywnie do decyzji i działań pana Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony, a także wspomniał pozytywnie o panu Czesławie Siekierskim, ministrze rolnictwa. Więc no, trudno było nie odebrać tego jako takiego sygnału, że no, koalicja to generalnie jest zła, ale PSL jest dobre, albo jako próby zrealizowania starej rzymskiej zasady divide et impera, dzieli rządź, znaczy tutaj posiania niezgody wewnątrz koalicji poprzez właśnie przekazanie takich ukłonów PSL-owi, ale tylko i wyłącznie PSL-owi. Zastanawiam się, czemu to wystąpienie właściwie miało służyć? To znaczy, co tutaj pana prezydenta motywowało? No bo on jednak z jednej strony walczy jakoś o swoją przyszłość, pojawiły się informacje, że miałby być polskim kandydatem, być może nawet na prezesa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Z drugiej strony wiadomo, że te relacje z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości wciąż nie są najlepsze, mówiąc najdelikatniej. Więc właściwie dlaczego pan prezydent zdecydował się z tym orędziem wystąpić, to dla mnie nie do końca jest jasne. Co w ten sposób chciał ugrać? Chyba, że jest to realizacja jakiejś części planu dotyczącego wyborów prezydenckich, co nam się objawi dopiero za jakiś czas. O co tutaj chodzi? Nawiązuje tutaj do plotek politycznych, które oczywiście mogą się okazać tylko plotkami zupełnie czczymi, mogą się nie spełnić, że jest jakiś układ pomiędzy panem prezydentem, a właśnie Polskim Stronnictwem Ludowym dotyczący wystawienia kandydata związanego z obozem prezydenckim, ale właśnie z poparciem PSL-u w najbliższych wyborach. No ale jak mówię, to są plotki polityczne, które krążą po Warszawie, ale wcale nie muszą być stuprocentowo pewne.
To panie Łukaszu, jeszcze w takim razie może dwa szybkie tematy. Jest taki temat związany z Adamem Bodnarem, z ministrem sprawiedliwości, Komisją Wenecką i ja tutaj mam taki mały problem, dlatego że czytam tę wiadomość w dwóch różnych źródłach. Jedno źródło to strona rządowa, gdzie jest napisane, Komisja Wenecka wydała opinię na temat zmian dotyczących uregulowania statusu sędziów i jak przeczytałem ten komunikat na stronie rządowej, to tak powiem panu szczerze, na dobrą sprawę, nie dowiedziałem się za wiele. Tak wywnioskowałem tylko, że Komisja Wenecka tutaj wydała jakąś opinię i że minister sprawiedliwości podkreślił, że dialog będzie kontynuowany, jej opinia będzie pomocna. Ale sięgnąłem po strony nierządowe i tutaj chociażby artykuł Rzeczpospolitej, gdzie jest wyraźnie napisane w samym tytule Komisja Wenecka o planach Adama Bodnara. Niedopuszczalna ingerencja w status tak zwanych neosędziów. Wobec tego kto tutaj ma rację? Bo rząd na swojej stronie przedstawił to jako tam po prostu taka opinia, dziękujemy, będziemy współpracować, a z kolei inne media mówią, że no jest jasna decyzja, że to niedopuszczalna ingerencja.
No to te inne media mają rację i ja się wcale nie dziwię, że na stronach rządowych no tak potraktowano tę opinię Komisji Weneckiej, bo to rzeczywiście jest opinia formalnie rzecz biorąc, jak ją potraktowano. Po prostu ona jest nie po myśli władz, a zwłaszcza nie po myśli pana ministra Bodnara, ale nie ma też w niej niczego zaskakującego, bo przede wszystkim tam Komisja Wenecka przyznaje, że są pewne naruszenia, że są duże wątpliwości dotyczące tego, jak została utworzona Krajowa Rada Sądownictwa, ale mówi też, i to jest bardzo ważne, rzeczy, które moim zdaniem nie powinny w ogóle budzić wątpliwości. Czyli po pierwsze, że nie można hurtowo wszystkich sędziów traktować jednakowo, ale ocena ich pracy powinna być absolutnie zindywidualizowana. Czyli nie można powiedzieć, że jest jakaś grupa neosędziów i wszystkich hurtowo nie uznajemy za sędziów, tylko każda praca każdego sędziego i jego ewentualne niezachowywanie przez niego niezawisłości czy niezależności politycznej muszą być oceniane odrębnie. I druga kwestia, że nie ma możliwości uznania też zbiorowo i jednoznacznie, że Krajowa Rada Sądownictwa po prostu nie istnieje. Wszystko, co ona postanowiła do tej pory, wszystkie wnioski, które skierowała w sprawie sędziów do pana prezydenta są po prostu nieważne, bo KRS też jest nieważna. Nie można tego stwierdzić co do wszystkich postanowień Krajowej Rady Sądownictwa. No więc to są dwa najważniejsze wnioski z pracy Komisji Weneckiej i trudno się dziwić, że nie jest to dokładnie omówione na stronach rządowych, bo bardzo te wnioski nie pasują Adamowi Bodnarowi.
No to na koniec, panie Łukaszu, jeszcze mam takie pytanie do pana. Co pan sądzi o tym ostatnim sondażu Ibris, który został przeprowadzony dla Rzeczpospolitej? Jest to sondaż prezydencki, w tym tygodniu troszkę się o nim mówi. Ten sondaż pokazuje nam, że Rafał Trzaskowski wygrałby wybory, gdyby odbyły się one w minioną niedzielę. Za nim uplasowałby się Karol Nawrocki jako potencjalny kandydat PiS. Później mamy marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Czwarte miejsce Sławomir Mentzyn, Konfederacja. Piąte miejsce Nowa Lewica, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, a na ostatnim miejscu niezależna Paulina Matysiak. I co ciekawe w tym sondażu, to deklarowana frekwencja, tu widzę, jest podkreślana, bo prawie 88% respondentów wyraża chęć pójścia do lokali wyborczych.
Ten sondaż moim zdaniem należy potraktować w kategoriach jednak pewnej zabawy, dlatego że on przede wszystkim, no to jest trochę tak jak z sondażami ogólnokrajowymi w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, te sondaże też są formą zabawy, bo wszyscy wiedzą, którzy znają amerykański system wyborczy, że sondaże ogólnokrajowe nie mają po prostu w tym systemie sensu. To jest system większościowy i w dodatku oparty na tym, ilu elektorów ma dany stan. Więc jest sens robić tylko sondaże pod kątem tego, czy dany stan przypadnie republikanom czy demokratom i to tylko w tych stanach, gdzie ten wynik jest niepewny. I tutaj jest trochę podobnie, to znaczy tak naprawdę liczy się to, jaki będzie wynik w drugiej turze. I Rafał Trzaskowski może mieć pierwszy wynik w pierwszej turze, jeżeli by wystartował, ale to absolutnie nie znaczy, że on wygra w drugiej turze. Bo to zależy od tego, kto będzie z nim konkurował, a poza tym Rafał Trzaskowski akurat jest kandydatem postrzeganym jako kandydat jednoznacznie lewicowy. Co automatycznie moim zdaniem tworzy dla niego bardzo dużą trudność. Tutaj mogę odesłać też do Rzeczy, tym razem do tekstu z aktualnego wydania Do Rzeczy, mojego tekstu, w którym zastanawiam się nad kandydaturą Radosława Sikorskiego i wskazuję, że Radosław Sikorski, który też gdzieś tam jest wciąż wymieniany jako potencjalny kandydat Koalicji Obywatelskiej, Radosław Sikorski mógłby mieć, zwłaszcza z takim, powiedzmy, twardogłowym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, znacznie większe szanse niż Rafał Trzaskowski czy nawet Donald Tusk, ponieważ Radosław Sikorski wciąż ma w sobie taki, no powiedzmy, pewien gen konserwatyzmu, a także zachowuje się w ostatnim czasie w taki sposób, jakby ewidentnie starał się pokazać, że on jest bardziej człowiekiem centrum, że on nie jest człowiekiem ekstremy, tak jak Rafał Trzaskowski. Więc ja myślę, że naprawdę należy na te sondaże patrzeć z dużą rezerwą. No i również dlatego, że nadal nie wiemy, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, chociaż PiS sygnalizuje, że najprawdopodobniej mogłoby to ogłosić 11 listopada, ale też widziałem, że pojawiły się informacje, że mają się odbyć w okręgach Prawa i Sprawiedliwości prawybory na kandydata, czyli coś takiego, co się odbywało w przeszłości w samej Platformie Obywatelskiej. No, pytanie na przykład, czy w tych prawyborach właśnie kandydowałby Karol Nawrocki, który przecież, pan Karol Nawrocki jest przecież człowiekiem spoza Prawa i Sprawiedliwości, chociaż rzeczywiście jest uwzględniany jako kandydat. Wszystko to nie zmienia sytuacji, nie zmienia tego, że to Prawo i Sprawiedliwość ma jednak największy problem z wyborem kandydata w tym głosowaniu, do tego głosowania w maju przyszłego roku. A bardzo dużo będzie przecież zależało od tego właśnie, kto będzie tym kandydatem z tych dwóch największych ugrupowań.
A u nas to już wszystko dzisiaj. Komentarz polityczny jak zawsze w piątki o tej porze. Z tego miejsca oczywiście zapraszamy na media społecznościowe pana redaktora. To jest serwis X, Łukasz Warzecha, kanał na YouTubie, Instagram, jeżeli chodzi o zdjęcia i z podróży, różne ciekawe relacje. No i panie Łukaszu, pytanie oczywiście jak zawsze co tydzień. Z kim będzie pan jutro rozmawiać w Superlingu?
Zapraszam jutro w programie Warzecha Kontra na rozmowę z panem sędzią Zbigniewem Kapińskim, sędzią Sądu Najwyższego, prezesem Izby Karnej tego sądu. To jest jeden z tych sędziów, którzy wydali ostatnio uchwałę, czy stworzyli uchwałę mówiącą o tym, że to pan Dariusz Barski jest wciąż prokuratorem krajowym. No i za to na pana sędziego Kapińskiego posypały się oczywiście gromy ze strony zwolenników takiej, powiedzmy, kontrrewolucji w wymiarze sprawiedliwości. Natomiast pan sędzia bardzo moim zdaniem interesująco przedstawia swój pogląd na go, podjął decyzję taką, jak podjął. Również tłumaczy, dlaczego w ogóle zaangażował się w tłumaczenie, w wyjaśnianie tych spraw opinii publicznej. No a także odpowiada na przykład na takie pytanie jak to, czy sędziowie z przeciwnych stron tego sporu, będąc powiedzmy na stołówce w Sądzie Najwyższym, podają sobie ręce nadal, czy się w ogóle ze sobą witają, bo przecież te sprawy, te kłótnie polityczne mają też wpływ na takie kwestie. I jeżeli mogę jeszcze też zarekomendować rozmowę, która ukazała się w czwartek wieczorem na moim kanale, no to polecałbym z kolei w cyklu Rozmowa niekontrolowana wywiad z panem Robertem Kostro, czyli odwołanym byłym już dyrektorem Muzeum Historii Polski, w którym pan Robert Kostro wyjaśnia, dlaczego zarzuty wysuwane przeciwko niemu są niesłuszne, a także opowiada o tym, jak dokładnie wyglądała ta procedura odwołania go, co usłyszał od pani minister Hanny Wróblewskiej, minister kultury i dziedzictwa narodowego, a także czy rozmawiał z nowym dyrektorem Muzeum Historii Polski. Polecam i zapraszam.
A my dziękujemy panie Łukaszu raz jeszcze, życzymy panu miłego weekendu i usłyszymy się w przyszłym tygodniu.
Bardzo dziękuję i do usłyszenia.